Przy mikrofonie Iwona Mazurek-Orłowska, Edward Kosmal, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z okręgu nr 98, obejmującego m.in. powiat stargardzki, pyrzycki i Świnoujście, jest naszym dzisiejszym gościem. Witam serdecznie.
Witam panią, witam państwa.
Muszę zapytać i od tego zaczniemy. Janusz Wojciechowski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na unijnego komisarza do spraw rolnictwa, miał w przekonaniu partii rządzącej załatwić zrównanie dopłat, unijnych dopłat dla rolników. Tymczasem przesłuchanie, które odbyło się przed unijnymi komisarzami, nie wypadło zbyt dobrze.
Pan Janusz Wojciechowski, znam go bardzo dobrze, jest bardzo fachowiec wysokiej klasy, naprawdę zna się bardzo dobrze na rolnictwie, jest cały czas był w Unii Europejskiej, pracował. Proszę państwa, pana Janusza Wojciechowskiego poznaliśmy na protestach w Warszawie, kiedy przez 129 dni przebywaliśmy w Zielonym Miasteczku przed Urzędem Rady Ministrów w 2015 roku. On był bardzo mocno zaangażowany i praktycznie popierał nas w całości na nasze postulaty.
Ale jak myśli pan, co się wydarzyło w czasie tego przesłuchania, że nie był w stanie zadowalająco odpowiedzieć na pytania? I mówią o tym politycy różnych opcji, między innymi Robert Biedroń, który był obecny na sali i mówi, że był wręcz zaskoczony, bo jest to człowiek z dużym doświadczeniem.
Nie znamy, powiedzmy, treści przesłuchania pana Janusza Wojciechowskiego i jakie miał pytania, ale uważam, że jest to w wysokiej klasy fachowiec, ale z drugiej strony bardzo jestem zdziwiony, że właśnie Kalinowski z PSL, niby obrońca polskich chłopów, bardzo dziwne zadaje pytania, absolutnie niezwiązane z merytoryką. I ja powiem pani dlaczego. No jest w Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o pieniądze, no to jest rozdźwięk. I są siły, które nie chcą dopuścić do tego, żeby faktycznie to, co zapowiedział prezes Jarosław Kaczyński, że będą zrównane dopłaty, bo zrównane dopłaty to nie tylko przypadałby Polsce, ale również Litwa, Estonia, Węgry czy Słowacja.
To jest problem kilku krajów. To
jest tych nowych, krajów, które weszły do Unii Europejskiej, a rozdźwięk, jeżeli chodzi o wysokość dopłat, jest bardzo dużo, bo sobie wyobraźmy, że Grecja ma 500 euro do hektara, a powiedzmy Estonia, Łotwa tylko 100.
U nas
jest średnio wynosi na poziomie 216. My dostajemy 216, tak są wyliczenia, a średnia europejska jest 262.
Czyli jest to dość znacząca z perspektywy polskiego rolnika różnica.
No i my jesteśmy w Unii Europejskiej od 2004 roku. Gdy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej, to my dopłaty były, powiedzmy, przyznane z Unii Europejskiej na poziomie 25%. Dopiero budżet polski dołożył 25%, ale było powiedziane, że w ciągu tej pierwszej perspektywy będą zrównane dopłaty.
Wspomniany przez nas Janusz Wojciechowski miał zadbać o te dopłaty dla rolników, o ich zrównanie. Proszę powiedzieć, czy uważa pan, że ma szansę jednak przekonać unijnych komisarzy do siebie?
Oczywiście, bo to jest, jeżeli dystrykto, ktoś będzie na to patrzył ze strony fachowej, to na pewno nie można nic zarzucić panu Wojciechowskiemu. Ja uważam, że tak jak nasi eurodeputowani działają, poprzednio działali, czyli działają na niekorzyść Polski, szczególnie tutaj kandydata Prawa i Sprawiedliwości. Uważam, że jest to wielki grzech, a ja powiem inaczej, jest to wielka niegodziwość ze strony właśnie naszych oponentów, że krytykują i biją w Polskę, bo to jest bezpośrednio, jeżeli by pan Janusz Wojciechowski nie dostał akceptacji, to uważam, że sytuacja rolników na pewno się nie poprawi.
Jeżeli Janusz Wojciechowski ostatecznie nie przekona komisji, to czy polski rząd zdecyduje się wystawić innego kandydata?
Trudno mi powiedzieć. Pewne są negocjacje, zresztą tak jak poprzednio, jeżeli chodzi o Węgry, to też kandydaci nie uzyskali akceptacji.
W Rumunii
podobnie, czyli rządy podjęły decyzję o innych kandydatach.
Ale uważam,
że u nas nie ma lepszego fachowca niż Janusz Wojciechowski.
Wiceszef MSZ Szymon Szynkowski Welsenk mówi, że nie będzie rozważany inny kandydat. Myśli pan, że to oznacza, że są przekonani, że jednak Wojciechowskiemu się uda? Czy
ja jestem,
nie ma innej osoby?
Ja jestem przekonany, że mu się uda.
Proszę powiedzieć, jakie z pana perspektywy są największe problemy polskiej wsi i na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę?
Największy problem wsi to jest dostęp do rynku. Bo z tym mamy ogromny problem, ponieważ...
Myśli pan o rynku polskim?
Po polskim wewnętrznym rynku. Po 89 roku, w okresie przemian, w Polsce Mamy około, mieliśmy około 12 potężnych korporacji, które przejęły nam rynek. Z jednej strony to jest, to się wiąże z programem Balcerowicza, które no niestety jego ciągłość, nawet ta negatywna, skutki są do dzisiaj, ponieważ to spowodowało to, że zostały przez jego politykę zadłużone wszystkie przedsiębiorstwa i ta dzika prywatyzacja i zła, złodziejska prywatyzacja doprowadziła do tego, że wszystkie całe przetwórstwo i cały handel przejął obcy kapitał. Szczególnie tu weszły korporacje i one dzisiaj się...
Są bardziej konkurencyjne niż polski rolnik?
One,
pana zdaniem?
To znaczy one w zasadzie kto ma rynek, to decyduje. I proszę sobie wyobrazić, że dzisiaj nasze towary, my więcej tych towarów eksportujemy niż mamy własnych w tych sieciach, ponieważ sieci mają, te centra logistyczne, one się potężne, bo to są potężne obiekty. Do tych centrów logistycznych przywożą towary. Dzisiaj mamy problem z ziemniakami. A dzisiaj na naszych, w tych sklepach królują ziemniaki z Francji, z Niemiec, z Anglii, z Holandii.
To dlatego polska ziemia jest jednym z haseł wyborczych w pana kampanii?
Oczywiście, bo ziemniak, jest program taki przygotowany i kierowany jest do konsumentów, czyli oznaczenie produktu. To nie tylko my się tego domagamy, ale jest prowadzona ogólnoeuropejska akcja związków zawodowych rolników przeciwko fałszowaniu żywności. Zbieramy też podpisy.
Ale już coraz częściej widać produkt polski, produkt irlandzki.
Bo jednym z naszych właśnie postulatów było oznaczenie miejsca pochodzenia tego ziemniaka, ale również dokładnie co w tym produkcie jest. Bo wiemy, że my produkujemy surowiec i niestety on powiedzmy w procesie przetwarzania jest fałszowany, czyli konserwanty, niekonserwanty, różne składniki. Ja powiem pani tak, te wielkie sieci chcą kupić towar jak najtaniej i najdrożej sprzedać, ale przetwórca, jeżeli by stosował surowce zgodnie z normami, to po prostu...
W takim razie, może zrobić polski rolnik, co mogą zrobić polscy rolnicy, żeby ta sytuacja się zmieniła, żeby ten dostęp do polskiego rynku był lepszy, był łatwiejszy?
Oczywiście, pierwsza sprawa to wprowadzić zasady prawne, żeby te sieci, jednak w tych sieciach nasze produkty się znajdowały i to zrobić ustawowo. Również wprowadzić podatki, bo te sieci w jakiś sposób wyprowadzają ogromną ilość dochodu poza granicę. One mają spółki wszystkie, ich siedziby są poza granicami państwa, ale wbrew zasady mówią, że płaci się podatki tam, gdzie ma swoją siedzibę. Z drugiej strony również postulowaliśmy o tak zwanej bezpośredniej sprzedaży i sprzedaży detalicznej. To też był jeden z naszych postulatów i dzisiaj jest ustawa, że rolnicy mogą sprzedawać swoje produkty bezpośrednio w domu, bezpośrednio do sklepów,
do konsumenta.
Tego powiedzmy za czasów prac PO i PSL nie było, tylko trzeba było to sprzedawać nie pod dachem, tylko nie na rynku, nawet nie do sieci. A dzisiaj rolnicy mogą się organizować, mogą towar bezpośrednio sprzedać. I tutaj ta akcja ma na celu, żeby wyzwolić w tych naszych konsumentach, którzy są, tak zwany patriotyzm lokalny, czyli patriotyzm konsumencki, żeby kupować to, co polskie, bo ta forma sprzedaży w zachodzie jest bardzo mocna. Tam też prowadzi się kampanię.
Ale nie myśli pan, że to się już zmienia, że ludzie rzeczywiście coraz częściej zwracają uwagę na to, co polskie?
Ja powiem pani tak, ziemniak. Dzisiaj ziemniak w sieci kosztuje 3 złote 3,50. Ja jestem producentem ziemniaka, co prawda jadalnego nie mam dużo, mamy za to ziemniaki skrobiowe. Ja jeżeli chcę sprzedać do hurtowni, to mi oferują 80 groszy. Ja mówię do konsumenta, niech państwo zróbcie u mnie zamówienie, ja za ziemniaka wam sprzedam za złoty, maksymalnie 2, czyli ja mam tą wartość dodaną, a wy płacicie oczywiście procent taniej.
A i dlatego mówimy, bo taka jest rolników. Czy polskiemu rolnikowi w Polsce jest trudno?
Polskim rolnikowi jest bardzo trudno, bo przede wszystkim nie mamy wpływu na ceny. Nie mamy absolutnie wpływu na ceny. Jeszcze dodatkowo te 3 lata, które są latami klęskowymi, bo były nawalne deszcze w ubiegłym roku, susza i w tym roku susza. Co prawda rząd wyasygnował prawie...
Rozpoczął się właśnie nabór wniosków z tytułu strat.
W ubiegłym roku to 2 miliardy 200, poprzednio też prawie ponad pół miliarda. To jest ogromna pomoc. Takiej pomocy nigdy rolnicy nie doświadczyli.
Proszę w takim razie powiedzieć, jak wyglądają
strategie. Dzisiaj mamy ogromny problem, ponieważ straty są wcale nie mniejsze niż w ubiegłym roku, ale niestety szacuje się według raportów Jungu, No i niestety tak wprowadzono tak zwaną kategoryzację, która praktycznie większość roślin nie obejmuje, mimo że straty są ogromne.
Czyli dąży pan do tego, że rolnicy nie uzyskają odpowiedniej
wysokości odszkodowania? To znaczy, są zapowiedzi, prowadzimy rozmowy z ministrem i z rządem, żeby zmienić zasady szacowania. Z drugiej strony też mamy ubezpieczone płody rolne od różnych zjawisk. To znaczy, nie one są w jednym pakiecie wszystkie zjawiska, tylko są podzielone i też zdarza się tak, że rolnicy, którzy ubezpieczyli swoje płody od suszy, ponieśli straty, a jeżeli Jung ich nie obejmuje ta kategoryzacja, to znaczy, że Jung nie stwierdza, że na ich kategorii gleby czy nie ma suszy, to rolnicy nie dostają
odszkodowania. Czy to się może wiązać ze wzrostem cen? Czy my jako konsumenci indywidualni
to też rynek jest spekulacyjny. W zasadzie powinno tak być. Na przykład jest mniej zboża, cena rośnie. Ale w tym roku jest rzecz kuriozalna, bo ceny spadły. Powiedzmy, w ubiegłym roku pszenica kosztowała 840 zł, w tym roku w nasie żniw 790, a dzisiaj jest tylko 640. Bo ja mówię tak, bo to wszystko zależy od rynku. Dzisiaj praktycznie można w ciągu dwóch tygodni przywieźć towar i tam, gdzie go nie ma, zalać dany kraj towarem. Tyle tego mamy.
Zapytam jeszcze o Izbę Rolniczą. Proponował pan utworzenie w województwie zachodniopomorskim dwóch izb rolniczych, a właściwie rozdział tej istniejącej na koszalińską i szczecińską. I dlaczego taka potrzeba?
Ja powiem pani tak, to może nie jest żart, ale województwo zachodniopomorskie jest, jeżeli chodzi o odległość między część koszalińska, bo kiedyś była, to było środkowe, była...
ludzie dalej się dopominają, znaczy marzą o tym, żeby było środkowo-pomorskie.
Żeby środkowo-pomorskie i ja uważam, że moje zdanie jest osobiste, że powinno być utworzone.
To co, rolnicy nie mogą się dogadać w części koszalińskiej
ze Szczecińską? To nie rolnicy. Chodzi o kwestię komunikacji, bo między Koszalinem a Szczecinem to jest ponad 200 kilometrów, to jest bardzo duża odległość. Ja z drugiej strony faktycznie konsolidacja jest bardzo potrzebna, ale dzisiaj mam taką sytuację, że ja mówiłem o utworzeniu Izby Koszalińskiej. Dzisiaj mamy Izbę Koszalińską, bo 5 członków w zarządzie jest z Koszalina, tylko prezes zachodniopomorskiego.
Ale konsultacje zostaną przeprowadzone niedługo.
Ja uważam, polityka do tej pory Izb Rolniczych była bardzo, ja uważam, niewłaściwa, ponieważ Izba prowadziła taką dziką rywalizację z związkami zawodowymi. My w tych protestach w 12 i 13 roku, faktycznie, gdy jeszcze byliśmy blisko Izby Rolniczej w zarządzie, żeśmy prowadzili wspólną. Izba ma określone zadania, a związki zawodowe mają. Izba nie może protestować, a nam...
W takim razie możemy mówić o tym, że rolnicy są solidarni, czy każdy sobie rzepkę skrobie?
Do tej pory było tak, że była jakaś taka cicha rywalizacja, ze szkodą oczywiście. Ja mówię, że w jedności jest siła i trzeba dalej prowadzić rozmowy i z jednym frontem, i z jedno zdanie. Ja powiem pani tak, jest przy wojewodzie powołany zespół konsultantów do spraw rolnictwa, właśnie w który skład wchodzą wszystkie związki zawodowe, związki branżowe, jak również Izba Rolnicza. I tutaj mamy jedno zdanie i tu jest na tej płaszczyźnie.
Jedno stanowisko zostaje później przekazane dalej do Warszawy,
tutaj
do
rządu. Nie ma problemów, ale to też wie pani, zależy od indywidualnych cech szefów Izby. I
jak
tutaj jest. Tu prezes deklarował, że będzie współpracował z rolnikami, będzie współpracował z związkami zawodowymi i ja to przyjmuję jako dobrą monetę.
To teraz jeszcze raz zapytam, czy jest pan zadowolony z przebiegu swojej kampanii wyborczej?
Ja powiem pani tak, zawsze jest pewien niedosyt, bo ja w sumie kilkanaście razy w życiu podawałem się w weryfikacji i to w sumie z różnym skutkiem, ale przeważnie było lepiej, ale mówię, że kampanię się powinno prowadzić praktycznie, jeżeli gdzieś się chcesz być, to trzeba być wszędzie. No niestety ja mam obowiązki, mam dość duże gospodarstwo, ale w tym roku staramy się być wszędzie. I w dużych miastach, i w małych miasteczkach rozmawiać.
Jeden z elementów kampanii jest rozdawanie ziemniaków.
Jeden to jest tak. Mamy znak Produkt Polski i cały czas rozmawiamy z mieszkańcami i próbujemy tłumaczyć, żeby faktycznie namówić mieszkańców, żeby robili zakupy bezpośrednio w gospodarstwie albo kupowali to, co polskie. Bo uważam, że wszystkie produkty, które kupują nawet w tych supermarketach, powinny mieć miejsce, oznaczone miejsce tego pochodzenia. I chcemy wyzwolić ten tak zwany patriotyzm konsumencki, bo tłumaczyłem, to wtedy będzie się opłaciło i rolnikowi, i konsumentowi. A z drugiej strony, z tego zwanego patriotyzmu konsumenckiego możemy przejść do patriotyzmu gospodarczego, czyli promować to i wspierać nasze przedsiębiorstwa.
A jak pan widzi swoją rolę w parlamencie, a konkretnie w Senacie?
Ja powiem pani, ja doskonale znam, jak działa Senat, jak działa parlament, jak działają komisje, bo ja faktycznie przez te lata cały czas i przy, na przykład przy tworzeniu ustawy o regulacji rynku cukru, to lata 2000 o procedowaniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, teraz też ja cały czas w tym parlamencie jestem jako członek związku. I cały czas aktywnie
uczestniczę.
Tak, mówię o naszym związku i cały czas aktywnie uczestniczę i też mam wpływ na to, na prawo, które jest, bo naprawdę wiele rzeczy, które żeśmy wypracowali w Województwie Zachodniopomorskim, ma odzwierciedlenie w prawodawstwie. Na przykład większość gospodarstwa to jest 300 hektarów, to jest nasz pomysł i to jest pomysł, który został zaakceptowany. Jak również mamy też pomysł na temat obrotu ziemią, jeżeli chodzi o całe te procedury, zostały wypracowane tu w naszym województwie przez nasz związek i one mają odzwierciedlenie w prawodawstwie.
Musimy powoli kończyć. Podsumowując naszą rozmowę, zapytam tak. Cysterny wstydu. Mówił pan, że gdyby pieniądze z nielegalnego handlu paliwami trafiły do budżetu, mogłyby poprawić sytuację polskiej wsi, że można byłoby je zainwestować. W co konkretnie?
Ja powiem pani tak, bo przede wszystkim dla nas jest ważny rynek i dlatego jest na bazie Krajowej Spółki Cukrowej, bo ta Krajowa Spółka, to ja jestem jeszcze, tak nie powiem, ojcem chrzestnym, ale też miałem swój udział jako związek i osobiście w tworzeniu tej Krajowej Spółki Cukrowej, jak również obronie cukrowni szczecińskiej i to jest moja zasługa wraz z rolnikami, którzy bardzo mocno wspierali, że te cukrownie są w polskich rękach i tworzą tą holding Krajowej Spółki Cukrowej i na bazie tego holdingu i tak zwanej resztówek, bo też są, mamy w Krajowej Spółce Cukrowej 4 spółki zależne, na podstawie chcemy zbudować platformę żywnościową. I jest też pomysł właśnie, żeby z jednej strony już decyzja jest o budowie terminalu w Gdańsku, który się zajmie sprzedażą cukru i zboża, jak również mamy koncepcję, już tutaj podjął decyzję KOW, bo są już jakieś przymiarki do budowania terminalu zbożowego w Świnoujściu, tego naszego. Bo o dziwo, wie, mamy elewator Ewy w porcie, no niestety miasto podpisało z obcym kapitałem umowę na 30 lat, to jest prezydent państwa, choć mogło to dzisiaj być w rękach polskich, a uważam, że Świnoujście to jest okno na świat i w ten sposób by nam pomogło. Dzisiaj praktycznie cała produkcja z województwa zachodniopomorskiego, chodzi o zboże, wędruje do Niemiec. W Polsce nie ma podmiotów skupowych, chyba 2 czy 3 są podmioty polskie, które skupują polskie zboże. To są kapitał polski, to jest Agrolex. Również są podmioty prywatne. Największym podmiotem, który udało nam się uratować, nie został sprzedany, jest Stoisław. To jest jeden z lepszych zakładów zbożowych i młynarskich w kraju.
Tym akcentem musimy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Edward Kosmal, kandydat Prawa i Sprawiedliwości do Senatu z okręgu nr 98.
Dziękuję. Liczę na państwa głos.